Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są docent Maria Karpińska, kierownik Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego.
Witam.
I doktor Jacek Kapała, również z Zakładu Biofizyki. Dzień dobry.
Witam.
Poproszę Państwa trochę bliżej mikrofonów, będziemy się na pewno lepiej słyszeli. Dzisiaj porozmawiamy o promieniowaniu. To jedno z tych słów, które najczęściej brzmi dla nas pejoratywnie. Kojarzymy je z czym? Z awariami elektrowni atomowych, z wybuchami atomowymi, prawda? Czy to wyczerpuje pojęcie promieniowania?
No nie, bo początkowo promieniowanie to było coś pięknego. Promieniowało się przykładem, słońce, gwiazdy. Wszystko było piękne, co promieniowało. I jak promieniotwórczość pojawiła się na świecie, jak ją odkryto, to ludzie się fascynowali tym zagadnieniem, cieszyli, używali do promieniowania do wszystkiego. To miało być panaceum, lekarstwo na wszystko. Odkryto rad. Wiadomo, pani Skłodowska zasługi miała wielkie w tej materii. No i rad był używany jako lek. Podawano dożylnie, robiono tabletki z radem, dodawano do kremów, dla urody kobiety używały, prawda? Promieniowanie rentgenowskie, to wszystko jest obszar 100 lat z kawałkiem od chwili obecnej. Można było włożyć buciczki, prześwietlić i zobaczyć, jak się kostki w pantofelku układają. Także to było coś, co cieszyło i fascynowało. Strach pojawił się po II wojnie światowej. Tak naprawdę taki duży strach, bo były wybuchy w Hiroshimie i Nagasaki, były straszne skutki i był strach. Więc to samo zjawisko jest i dobre, i nie bardzo dobre.
A gdybyśmy spróbowali zdefiniować samo pojęcie promieniowania, to cóż to takiego?
To nie jest takie jednoznaczne, bo różnie możemy je dzielić ze względu na pochodzenie. Czy jest naturalne, bo świat i Ziemia promieniuje, czy to dzieło rąk ludzkich. Czy to jest promieniowanie w sensie niematerialne, elektromagnetyczne, takie jak rentgenowskie na przykład, jak promieniowanie gamma, czy to jest promieniowanie materialne, grudki materii. Promieniowanie beta to są elektrony. Promieniowanie neutronowe, promieniowanie alfa to taka już duża grudka materii, bo składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów. To takie poważne, duża cząstka idzie przez świat i silnie jonizuje.
Czyli jednym słowem, jest to tak złożona sprawa, że można by powiedzieć, jesteśmy ciągle w promieniowaniu zanurzeni. Czy to tym naturalnym, czy to w tym, które generuje nasza cywilizacja. Dobrze rozumiem?
Tak.
Tak, no bo w sumie promieniowanie, to, które tutaj jeszcze nie padło słowo, jonizujące, czyli związane właśnie z promieniowaniem rentgenowskim na przykład, promieniowaniem gamma, promieniowaniem wykorzystywanym w diagnostyce, w badaniach, jak również w terapiach, to jest promieniowanie w większości oczywiście wytworzone w sposób sztuczny, no ale też należy do tego promieniowanie naturalne, ale promieniowanie również jest to promieniowanie, które nas otacza. Promieniowanie mikrofalowe, radiowe, widzialne, ultrafiolet, podczerwień. To też jest promieniowanie elektromagnetyczne, tylko oczywiście tak jest z definicji nazywane niejonizujące, tych efektów jonizacyjnych nie powoduje. I my z tym promieniowaniem mamy bardzo dużo do czynienia. Oczywiście telefonia komórkowa powoduje, że to promieniowanie bardziej jest, ludzie bardziej myślą o tym promieniowaniu właśnie związanym niejonizującym.
Zaczęliśmy od niedawna bać się również tego rodzaju promieniowania.
Tak, no bo w sensie, że bardzo dużo jest urządzeń, tak? Bardzo telefony komórkowe, właściwie dzisiaj się nie wyobrażamy sobie życie bez telefonów. No ale ktoś kiedyś powiedział, że nadużywanie wszystkiego zawsze jest jakby, nie do końca nie chcę powiedzieć, że jest niezdrowe, tylko że ludzie z telefonem komórkowym spędzają bardzo dużo czasu. Rozmawiają przez telefony, nie chcę mówić, że tam godzinami, no ale to są w czasie doby, podejrzewam, że to są już nawet u niektórych może i godziny trzymania aparatu, które emituje promieniowanie w sumie w kierunku głowy, jak i oczywiście w kierunku anteny przekaźnikowej, która oczywiście służy do transmisji dalszej tego sygnału.
Słyszymy też o koncepcjach, które pozwalają na przykład pozbawiać żywności różnego rodzaju zarazów, konserwować ją w ten sposób, również przy pomocy promieniowania. No brzmi to pewnie dla niektórych dosyć przerażająco, ale przecież taka metoda jest stosowana.
No ta metoda była dosyć popularna, no bo skoro zauważono, że promieniowanie jonizujące może zabijać żywą materię, no to uznano, że zabezpieczanie żywności poprzez naświetlanie jej przez właśnie promieniowanie na przykład rentgenowskie czy promieniowanie inne wspomoże zachowanie trwałości tego produktu spożywczego. Natomiast właśnie z tych różnych przyczyn jest wiele metod, które jakby mogą wykryć, czy ta metoda jest stosowana. Dawniej była bardzo popularna. Teraz nam trudno powiedzieć, czy ona jest mocno popularna, natomiast promieniowanie również jest wykorzystywane do zupełnie innych rzeczy, na przykład badanie grubości papieru, który idzie na przykład przy produkcji, no bo ustawia się źródło pod papierem przewijającym się i można stwierdzić grubość, no bo tam chodzi o osłabienie. Można w niektórych zbiornikach, do których ciężko wejść, stosuje się pływaki, na których jest na przykład radioizotop, który zbliżając się do jakiegoś czujnika lub oddalając informuje, że jest poziom tej cieczy mniejszy czy większy. Oczywiście to nie jest do kontaktu, jakby to nie jest woda do użytku, do picia, ale pewne chemikalia w ten sposób się, więc to promieniowanie oczywiście jest. To jest, oczywiście tam nie ma żadnego zagrożenia, bo to jest w zamkniętych pojemnikach specjalnie, więc tutaj nie chcemy tutaj straszyć oczywiście, bo to promieniowanie jest wykorzystane w wielu celach właśnie i to skuteczne, jest dużo skuteczniejsze niż inne metody.
Czyli rozumiem, że promieniotwórczość może być po prostu również pożyteczna i jest pożyteczna w wielu dziedzinach, prawda? No, jak chociażby w służbie zdrowia.
Owszem, należałoby sobie zdać również sprawę z tego, że my też jesteśmy źródłami promieniowania, ponieważ nasze ciało składa się z różnych pierwiastków, wbudowuje się w to w organizm i promieniuje. Każdy z nas promieniuje.
To promieniowanie pewnie akurat specjalnie nie wzruszy nikogo, bo ani to, że tak powiem, mierzymy, ani się tego boimy. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład stykamy się z teorią, która mówi, że bardzo ważnym elementem chociażby, który wpływa na napromieniowanie człowieka, może być na przykład skała, z której budujemy dom, kamień. Słyszałem też taką teorię, że pewną dawkę promieniowania można otrzymać, mając kamienny blat w kuchni.
Można, bo na pewno w takim blacie, w takim kamieniu, w naszej glebie jest rad, który rozpadając się będzie emitował promieniowanie. Powstanie promieniotwórczy gaz o nazwie radon, to zresztą jest główne obciążenie, jeżeli chodzi o obciążenie promieniowaniem naszego społeczeństwa, to rzędu 40 paru procent dawki, którą otrzymujemy od promieniowania, to jest właśnie od tego gazu. Wszystkie minerały promieniują, bo rad jest, w sensie rad jako metal, pierwiastek, obecny w środowisku, jest obecny w ziemi, wbudowuje się podobnie w nasze organizmy jak wapń, w tych samych miejscach mniej więcej występuje i dochodzi do rozpadu, do emanacji radonu. Radon jest jeszcze w tej materii, może być groźniejszy. To wszystko zależy od ilości, bo na pewno jest obecny, na pewno obecny jest w tym studiu, na pewno każdy z nas wdycha ten gaz, wprowadza do swojego organizmu. Przy czym istotne są wielkości. My mierzymy aktywność w jednostkach, które się nazywają becquerel. To jest taka jednostka, która mówi, jeden becquerel to jest jeden rozpad na sekundę w metrze sześciennym, jeżeli to na metr sześcienny, prawda? Jeden rozpad na sekundę. Średnio w metrze sześciennym w Polsce jest 40 pary becquereli. Mówię o aktywności radonu. Czyli w takim metrze sześciennym 40 parę atomów radonu się w danej chwili rozpada, w każdej sekundzie. Więc jesteśmy tym promieniowaniem otoczeni.
Czyli nie promieniowanie samo w sobie jest szkodliwe, tylko dawka może być, prawda? Jeśli jest zbyt wysoka.
W tym sensie liczymy dawkę od promieniowania uwzględniając jego właściwości. To znaczy, czy jest to promieniowanie silnie jonizujące, czy słabo. Te silnie, no oczywiście są groźniejsze. Sam przy rachunku dawki, która służy do oszacowania ewentualnych skutków, bierze się pod uwagę, jakie to jest promieniowanie oraz jakie narządy są narażone. Bo to nie zawsze jest tak się dzieje, że cały organizm jest napromieniowany. Bo mówiąc o radonie, zawsze się ma nie sam może radon jako taki na myśli, który jest gazem szlachetnym, bezbarwnym, bezwonnym. Nie jesteśmy w stanie go zauważyć. Wdychamy i wydychamy. Natomiast radon rozpadając się daje tak zwane krótkożyciowe pochodne, które są już metalami. To są drobne pyłki, które są w powietrzu. Oddychając wprowadzamy je do organizmu. I te drobne aerozole, pyłki, drobinki osadzają się na naszych drogach oddechowych, gdzie następuje ich rozpad. I to jest to miejsce, w którym może dojść do uszkodzeń naszych płuc, do uszkodzeń komórek, które wyścigają drogi oddechowe. No, mówi się nawet, bo ten gaz związany jest, ekspozycja na radon, z rakiem płuc, że wiąże się pojawianie raków płuc z radonem, a w szczególności to, że wiele ich pojawia się w rozgałęzieniach drzewa oskrzelowego, właśnie tam, gdzie osadzają się aerozole.
Ale jak rozumiem, ta dawka na co dzień spotykana w naszym otoczeniu jest generalnie dla nas niegroźna.
To trudna odpowiedź na takie pytanie. Bo w sposób jednoznaczny nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Cała ochrona radiologiczna mówi, że im mniej, tym lepiej, ale w granicach rozsądku, bo my nie jesteśmy w stanie wykluczyć w ogóle promieniowania. Nie wiem, czy to w ogóle jest korzystne. Natomiast cała ochrona sprawia, skupiona jest na tym, żeby ograniczyć dawki. Czy to są te dawki od naturalnego promieniowania, znaczy radonu i innych pierwiastków, czy to są dawki medyczne podczas diagnostyki medycznej, czy to są dawki dla ludzi, którzy się zawodowo zajmują, pracują z izotopami, z substancjami promieniotwórczymi. Wszędzie te, zwłaszcza obszar zawodowy, jest monitorowany i w ramach rozsądku ograniczany. W sensie skraca się czas ekspozycji, zwiększa się odległość od źródeł. To są podstawowe zasady ochrony radiologicznej. W miejscach, gdzie pracuje się z izotopami, są przeszkolane osoby, które procedury mają opracowane. Tutaj nie ma żadnej przypadkowości. Nikt przez przypadek się nie napromieniuje.
Co wobec tego z tym słynnym promieniowaniem słonecznym? Bo przed tym ucieczki specjalnie nie ma. A co jakiś czas słyszymy o potężnych wybuchach na Słońcu, które to mogą go zagrażać już nie tylko nam, ludziom, ale w pierwszej kolejności naszej cywilizacji technologicznej.
No problem z promieniowaniem słonecznym jest jakby dwojaki, no bo pierwszy efekt to jest tak zwane wytwarzanie promieniowania kosmicznego, czyli ten węgiel C14, który niektórzy jakby z biologii powinni pamiętać, tak zwane datowanie węglem, czyli określanie wieku na przykład mumii czy jakichś przedmiotów organicznych, które w pewnym momencie zostały pozbawione życia, tak najprościej można powiedzieć. Jesteśmy w stanie oszacować, ile lat upłynęło od tego momentu, właśnie wiedząc na temat ile węgiel C14 potrzebuje, żeby się rozpaść o połowę. To pozwala nam to określić. Więc oczywiście ilość tego węgla C14 jest większa lub mniejsza. To zależy głównie jednak od wysokości. Dlatego, że osoby, które żyją na wyższych jakby poziomach, czyli na jakiej wysokości 2 kilometrów, dostają wyższą dawkę promieniowania kosmicznego, no dlatego, że są bliżej, krótko mówiąc, kosmosu. Tak to w dużym uproszczeniu można powiedzieć. Natomiast promieniowanie kosmiczne również to są wszelkiego typu cząstki naładowane, które właśnie oddziaływując z naszą atmosferą, no to ta sławna zorza, no to też jest efekt właśnie oddziaływania cząstek naładowanych z atmosferą i to jest taki pewien rodzaj świetlówki, która świeci. Natomiast zbyt duże natężenie może indukować po prostu prąd, który właśnie w liniach energetycznych mocno przesilonych, właśnie tam kiedyś w Kanadzie był taki problem, że właśnie zużycie prądu było bardzo wysokie i w momencie, kiedy dotarło promieniowanie słoneczne, to, które mogło spowodować indukcję dodatkowego prądu w tych przewodach, spowodowało w wielu miejscach zniszczenie tej sieci energetycznej. I co jakiś czas właśnie w momencie, kiedy pojawia się ta wzmożona aktywność, wielu ekspertów zgłasza problem, że to dla sieci energetycznych może być kłopotliwe. No bo to jest niestety, to jest taki impuls, w sumie można powiedzieć, elektromagnetyczny, który powoduje, że te linie, które są dostosowane do konkretnego napięcia, większego napięcia, słabo to znoszą.
Czyli na ten rodzaj promieniowania specjalnie metody, pomysłu i obrony nie ma?
Nie ma. No nawet to bardziej dotyczy już tak kosmonautów, którzy są przy stacjach, więc oni mają specjalne pomieszczenia w tej stacji badawczej, że w momencie takiej podwyższonej udają się w najdalsze jakby w linii od Słońca w najdalszy punkt z tej stacji, żeby to promieniowanie, które bezpośrednio dociera z kosmosu, oni nie są chronieni atmosferą ziemską, Więc jedynie to jest tylko ta powłoka tych z tej stacji kosmicznej, więc oni muszą się być w jakiś sposób zabezpieczeni przed tym promieniowaniem właśnie kosmicznym. Dawki tam są no, dużo wyższe właśnie spowodowane kosmicznym. Loty amerykańskich statków, tam najczęściej misje były typu 2 tygodnie, 3 tygodnie, żeby zminimalizować to narażenie od promieniowania kosmicznego. Więc to jest jakby, im na naszym poziomie w Białymstoku można powiedzieć, że to promieniowanie kosmiczne ma, na pewno jest, ale na pewno ma dużo mniejszy wpływ niż na przykład lot samolotem na wysokości 12 kilometrów.
A i to brzmi już bardzo uspokajająco. Za moment wrócimy do naszej rozmowy. Dziś moimi gośćmi są docent Maria Karpińska i dr Jacek Kapała, a porozmawiamy, mam nadzieję, za chwilę o promieniowaniu, które często sami zapraszamy do naszych domów.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dziś moimi gośćmi są docent Maria Karpińska, kierownik Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego i dr Jacek Kapała, również z Zakładu Biofizyki. Rozmawiamy o promieniowaniu. Okazuje się, że promieniowanie nie jedno ma imię, a szczególnie nie różnorodny charakter. No to zajrzyjmy do naszych domów, bo okazuje się, że źródłem promieniowania elektromagnetycznego są właściwie wszystkie urządzenia, które posiadamy. Nie tylko te słynne routery Wi-Fi, prawda, czy telefony komórkowe, ale... Proszę potwierdzić albo zaprzeczyć, bo może się mylę. Kuchenki mikrofalowe, anteny telewizyjne, co jeszcze? Telewizory, lodówki, suszarki?
Znaczy, to każde źródło prądu jest źródłem fali elektromagnetycznej. I właśnie podział promieniowania, który nam jest znany, jest właśnie ze względu na jego właściwości, jak i jego parametry. Można to określić za pomocą takiego pojęcia jak długość, czyli fale najdłuższe to jest fale radiowe, no, które właściwie od momentu stworzenia radia można powiedzieć, że funkcjonują, ale były to oczywiście promieniowanie radiowe pochodzi z kosmosu. Również stąd te radioteleskopy nieprzypadkowo powstają właśnie do badania przestrzeni kosmicznej. Mikrofale są to urządzenia, mikrofale wykorzystywane w mikrofalówkach. Oczywiście mikrofalówki są robione w sposób zabezpieczający nas przed tym promieniowaniem, dlatego że obudowa jest metalowa. Szyba, którą otwieramy, jest też pokryta taką specjalną siatką. Stanowi ona zabezpieczenie, żeby to promieniowanie poza urządzenie nie wychodziło. Oczywiście w internecie można znaleźć różnych dziwnych ludzi, którzy próbują otwierać to urządzenie i włączać i zakrywają się tam. Widziałem taki śmieszny filmik, że się ktoś obkrył folią aluminiową, no i wkładał świetlówkę w pobliże mikrofali i świetlówka świeciła bez oczywiście żadnego... Więc oczywiście... Zrobienie czegoś takiego, no to jest wielką głupotą, natomiast samo urządzenie jest tak pomyślane, że to promieniowanie pozostaje w środku, ma podgrzewać produkt.
A czy są też takie urządzenia, na które powinniśmy zwracać uwagę? Bo na przykład w instrukcjach, opisach niektórych produktów można przeczytać, że to urządzenie emituje różnego rodzaju energię, fale, jak chociażby kuchenki indukcyjne. I często można spotkać się z takim opisem takiego urządzenia, że powinni uważać na przykład ci, którzy mają...
Rozruszniki serca. Tak. To jest tak, osoby z rozrusznikami serca no tutaj są w dosyć trudnej sytuacji, dlatego że w końcu ten impuls elektryczny jest skierowany do serca, żeby pobudzać czy regulować pracę serca, jeżeli ktoś ma arytmię, czy to zależy od typu oczywiście rozrusznika. Natomiast pole elektromagnetyczne, no niestety, może wpływać na powstawanie prądów tak zwanych indukcyjnych, czyli ta w kuchence indukcyjnej, prąd indukcyjny powoduje przepływ prądu w dnie naczynia, czyli garnku. Każdy przepływ prądu to jest jakieś wydzielanie ciepła związane z oporem tego naczynia, no i w ten sposób się generuje temperaturę. Więc oczywiście osoba z rozrusznikiem, która by się znalazła, oczywiście wiadomo, że te urządzenia są robione tak, żeby to oddziaływało na ten garnek. Tak? Jak zdejmiemy garnek, nowoczesne urządzenia się po prostu wyłączają. Sygnalizują, że nie ma urządzenia i on oczywiście się wyłącza i nie emituje tego tak, żeby ktoś się zagapił i coś przez przypadek włączył, więc mogłoby to stanowić zagrożenie, gdyby się ta osoba zbliżyła na zbyt małą odległość. No, wiadomo, że producenci się zabezpieczają, więc instrukcja dla osób noszących rozruszniki jest dosyć rozbudowana, że muszą uważać w bramkach tych w sklepach, przy różnych bramach, tych drzwiach otwieranych, gdzie no, jest jakiś impuls elektryczny, który powoduje otworzenie się. Nie wiadomo, nikt nie będzie ryzykował życia tego pacjenta, który po to nosi rozrusznik, żeby żyć w spokoju. Nikt nie będzie testował, czy faktycznie te urządzenia mogą wpływać. No ale one generują pole elektromagnetyczne.
Warto o tym pamiętać. A czy kuchenka mikrofalowa ma to do siebie, że żywność podgrzewana w niej staje się niezdrowa? To też taki kolejny obligowy...
Nie, no tak, to jest zawsze... właśnie trudno z tym się polemizować.
No to takie sądy trzeba było czymś poprzeć, a... No chyba ja przynajmniej nie znam zmian właściwości odżywczych produktów przed podgrzaniem i po podgrzaniu. Może być, że są to jakieś bardzo subtelne, może będą wymyślone jakieś sposoby porównywania te dania przed i dania po. W tej chwili nie ma dostępnej informacji na temat tego, co się zmienia na gorsze w jedzeniu. No podgrzewa się, możemy zjeść ciepłe.
No jest to metoda wydajna w stosunku właśnie. To przez to, no właśnie przez energię tego promieniowania jest to szybsze niż te tak zwane kuchenki na podczerwień.
A co z tymi słynnymi routerami, tymi telefonami komórkowymi? Bo tutaj od lat toczy się dyskusja również wśród badaczy tematu i tak naprawdę można spotkać się z różnymi teoriami. Czy one rzeczywiście bardzo wpływają negatywnie na nasz organizm, czy też może tylko trochę? Jak to jest?
Ja słyszałem inaczej. Na pewno najgorszym momentem skorzystania z telefonii komórkowej jest moment nawiązywania połączenia i trzymanie telefonu przy głowie i czekając na sygnał.
Bo czyli jednak oddziaływanie jest.
Wtedy jest najwyższy, bo chodzi o to, że oczywiście przekaźniki, czyli tak zwana telefonia komórkowa, no to są rozmieszczone w jakichś odległościach anteny. I te anteny odbierają ten sygnał. Więc telefon musi wygenerować na tyle duży impuls, żeby się z jakąś tam najbliższym przekaźnikiem połączyć. I ten moment właśnie, w momencie, kiedy zostanie już nawiązane połączenie, telefon dostosowuje się do tej tak zwanej wydajnej pracy, więc już może, jeżeli jest mała odległość od nadajnika, no to będzie mniejsze natężenie tego promieniowania emitowanego z telefonu. No i w tym momencie niektórzy właściwie zalecają, że najlepiej byłoby mieć albo nawet tego Bluetootha, który już zdecydowanie jest tylko przekaźnikiem, który zawsze pracuje na małym natężeniu, lub no, zestaw słuchawkowy typu, że słuchawka w ucho i telefon w pewnej odległości od głowy. No bo to jest cała energia, wtedy w większości idzie w kierunku głowy, mózgu. I no, były różne metody, żeby antenę jakoś kierować na zewnątrz i tak dalej. No ale to są rozwiązania różne i ja bym tylko proponował, żeby jeżeli ktoś chce, no to w ten moment nawiązywania, czyli łapania sygnału, albo sobie przestawić na głośno mówiący, żeby ten sygnał połączenia wyłapywać, a w momencie nawiązania rozmowy. No i najważniejsze, skrócić czas.
Na pewno, znaczy
rozmowy.
Większość wynalazków, osiągnięć jest bardzo przyjemna w korzystaniu, ale nadużywanie no może wywołać skutki. Na pewno niejednoznaczne. To nie jest skutek. Od razu jest jakiś bodziec, od razu jest skutek. Niemniej może być tak. Nie jest to wykluczone. Ja nie chcę straszyć, że wieloletnie obserwacje pokażą, że jednak pewne zmiany są już obserwowalne. Prawda? No bo na pewno fala, która niesie energię i ta energia, która jest pochłaniana przez nasz organizm, skutki fizyczne wywołać musi. Czy one będą dla nas destrukcyjne? Mówię po naprawdę długim czasie ekspozycji, no to potrzeba wielu lat obserwacji. Więc skoro nie mamy kropki nad i jednoznacznego potwierdzenia, że to może, no to trzeba ostrożnie korzystać.
Posługiwać się nadal, choć starożytną łacińską sentencją, używać, ale nie nadużywać.
O właśnie. Wszystko w nadmiarze szkodzi, ktoś już tak kiedyś też powiedział. Tak. Więc tutaj tu trzeba mi po prostu jakiś zachować rozsądek. Natomiast, no bo tej sieci właściwie już się nie da z tego jakby wycofać. Nadajników jest coraz więcej. Routerów Wi-Fi, no to są emitery fal elektromagnetycznych. No tutaj problem jest jeszcze oczywiście długości tej fali, no i jej natężenia. Im mniejsze natężenie, tym na pewno mniejsze zagrożenie. Więc to jest jakby taka rzecz pierwsza i pilna, żeby tego unikać.
No. A jest jakaś różnica między na przykład emitowanym, powiedzmy, natężeniem przez telefon komórkowy, a router Wi-Fi? Bo one pracują w trochę inny sposób, jak sądzę. Router właściwie pracuje w trybie ciągłym, prawda?
No router pracuje w trybie ciągłym, ale jednak ma pewien ograniczony zasięg, tak? No chyba, że ten router jakby tak zwanego publicznego dostępu, typu, że ktoś jednak udostępnia na jakimś obszarze. Ale router ma z założenia na pewno mniejszy zasięg niż telefonia komórkowa. Jednak te przekaźniki telefonii komórkowej nie są tak gęsto, no bo po to się router kupuje do domu, żeby jednak w obszarze domu jednak ten sygnał był. A niektórzy mają potem problem, że ustawiają na przykład na pierwszym piętrze, a w piwnicy na przykład już sygnał jest słabszy. Więc widać, że ten sygnał jest słabszy. Bo jeżeli byśmy z telefonii komórkowej czasami zejdziemy do piwnicy, no w większości przypadków nie ma problemu się z porozumieniem, z połączeniem z telefonu, w zależności oczywiście od sieci czy od odległości. A router ma z założenia mały zasięg, no bo też, żeby nie wchodził w obszar czyjegoś innego domostwa, nie wiem, jak to określić, tyle, że no bo jak w bloku każdy by zamontował gigantyczny router, każdy, no bo też chce mieć po tych pokojach jakiś tam sygnał, no to byłby no, dramat, więc producent no, nie ma takiego sensu montowania bardzo silnego sygnału.
Czyli najlepiej byłoby na przykład kładąc się spać wyłączyć takie urządzenia jak router, jak telefon?
No właściwie telefon no, jest w trybie czuwania, tak? Jeżeli nikt nie zadzwoni, no to on się z siecią nie będzie łączył, no bo to nie jest typu. Wiadomo, zostawienie czasami zostawienie jakiegoś tam otwartego no, internetu na przykład, no bo tak. Jeżeli ktoś i tylko na chwilę wyłącza, bo niektóre to w naciśnięcie przycisku, że zgasi się ekran, nie oznacza, że on nie próbuje się kontaktować z tym jednak internetem cały czas.
No myślę, że wręcz
więc właściwie powinno się zamknąć wszystkie aplikacje.
Mhm. Czyli wyłączyć telefon.
No, w sensie, ale jeżeli nie, zamkniemy aplikację, na typu jest w trybie czuwania, po prostu wtedy żadna aplikacja nie szuka, albo wyłączyć automatycznie te tak zwane aktualizacje i tak dalej. No bo w tym momencie, jeżeli on nie ma czegoś takiego, no to on nie będzie próbował za każdym razem, poza naszą nawet wiedzą, bo przy automatycznych aktualizacjach, no to telefon komórkowy sam się aktualizuje, bez pytania na dobrą sprawę. Więc powinno się aplikację na pewno zamknąć. I wtedy...
Śpimy spokojnie.
No wyłączyć telefon, no wie pan, zależy od tego, z czym ktoś się zajmuje, tak? Jeżeli potrzebuje mieć kontakt, tak? Bo się wszystko, różne rzeczy się mogą wydarzyć, nawet w nocy, no to jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu. No ale to wtedy telefon będzie działał, jakie będzie zapotrzebowanie, a nie to, że on cały czas internetem próbuje sygnał łapać i łączyć się. I ten sygnał jednak jest generowany.
Dziś w programie Radioskop rozmawiamy o promieniowaniu, więc za moment porozmawiamy sobie o formach zabezpieczania się przed nim.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dziś rozmawiamy o promieniowaniu. Chciałbym, żebyśmy poruszyli temat tego zabezpieczania się przed zagrożeniami związanymi z promieniowaniem, bo z jednej strony nie mamy w Polsce elektrowni atomowej, konfliktów atomowych, a mimo wszystko, jak rozumiem, jesteśmy jednym z państw, w jakiejś strukturze sieci, które monitorują to, co dzieje się w naszej atmosferze, w naszym otoczeniu.
No to właśnie tutaj w Białymstoku, na terenie Uniwersytetu Medycznego, właśnie w 91 roku warszawski taki, no właśnie Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej zaproponowało uruchomienie jednej z pierwszych czterech stacji w Polsce, która miała monitorować właśnie skażenia. To było w sumie 5 lat po awarii w Czarnobylu. Zauważono problem, że Polska jest słabo monitorowana. Oczywiście Mikołajki są najbardziej sławne z tego, że pierwsze jakby odkryły to promieniowanie. Natomiast zauważono, że w Polsce jakby brakuje takiego systemu kontroli. I w 91 roku została w Białymstoku zamontowana taka stacja. I od tego roku w sposób ciągły, z różnymi w sumie lokalizacjami, bo to już jest, ale nadal na terenie uniwersytetu w trzech miejscach w sumie ta stacja stoi. W systemie ciągłym, to znaczy według przepisów i regulacji w poniedziałku w Polsce jest 12 takich stacji. Pracownicy muszą filtr zdjąć po tygodniowym pomiarze i nastawić nowy, czysty, który zbiera w ciągu tygodnia pyły, które ewentualnie w tym miejscu się pojawią. Zbiera wszystkie pyły, no ale nas interesuje głównie to promieniowanie pochodzenia, no oczywiście sztucznego, naturalne też się zdarza. I w ciągu tygodnia około 80 tysięcy metrów sześciennych powietrza ta stacja przepompowuje. I po tygodniu zadaniem pracowników jest zbadanie zawartości pierwiastków promieniotwórczych na tym filtrze. I my to oczywiście robimy. Teraz właśnie już okazało się, że mamy 1340 filtr, z czego oczywiście liczba już jest naprawdę porażająca, bo to wymaga pewnej procedury. Oczywiście ta liczba jest przesadzona, w sensie, że nie oznacza, że było 1340 tygodni, dlatego że w czasie Fukushimy stacja przez 2 miesiące mierzyła w systemie tak zwanym awaryjnym, czyli mierzyła w dwudniowym, trzydniowym systemie, żeby kontrolować to, co przyszło z chmurą radioaktywną z Fukushimy. No i oczywiście stacja w Białymstoku zarejestrowała. Oczywiście stężenia były nieporównywalnie niższe niż te, które były w czasie Czarnobyla. Jak się pojawiło to promieniowanie, bardzo szybko też zniknęło. Bo my mierzymy, koleżanka mówiła, jeden becquerel, czyli jeden rozpad na metrze na sekundę, czyli jeden rozpad na sekundę w czasie, w jednym metrze sześciennym, radon, który jest tym naturalnym. My mierzymy na poziomie jednej dziesiątej mikrobecquerela, czyli właściwie milionowej, czyli na dobrą sprawę, żeby zarejestrować jeden, tak opisowo, jeden becquerel rozpadu, trzeba byłoby właściwie mieć milion metrów sześciennych. My na takim poziomie mierzymy.
To działania nie tylko kontrolne, ale też naukowe. Natomiast co mogłoby się zdarzyć, gdyby rzeczywiście takie wskaźniki nagle podskoczyły? Jak szybko byśmy się o tym dowiedzieli?
To jest wszystko regulowane przez rozporządzenie do ustawy prawa atomowe, które mówi, że liczby są takie dosyć, że 25 nanosiewertów, jeżeli wskoczy wartość powyżej ostatniej średniej z 24 godzin. Jest w sumie to takie dla wielu osób w ogóle trudne do zrozumienia. Natomiast wszystko, co pojawi się i będzie odbiegało od normy, powoduje zgłoszenie sytuacji awaryjnej. I wtedy oczywiście, my dostajemy obowiązek wtedy dosyć częstego mierzenia, no tak jak było właśnie w Fukushimie. My mierzyliśmy dosyć często, wysyłaliśmy i doszło do jednej pewnej śmiesznej sytuacji, którą mi koledzy z Warszawy powiedzieli, że została uszkodzona sieć energetyczna zasilająca stację i przez jeden tydzień niestety nie mogliśmy wykonywać pomiarów. Jako jedna z tych 7 stacji, która faktycznie tam umieszczała i na stronie Państwowej Agencji Atomistyki te informacje były umieszczane. No i ktoś z Białegostoku zadzwonił właśnie do Warszawy. Co się dzieje, że Białystok nie umieszcza tych danych, bo pewnie w Białymstoku jakieś jest podwyższone promieniowanie. No taka była, on do mnie zadzwoni, mówi, że tak śmiesznie wyszło, że część ludzi wiedziała o tym i się interesowała. To jest portal Państwowej Agencji Atomistyki. Tam jest cały czas, wszystkie informacje są ujawniane. Nie jest to nie jest tajne, tak? To nie jest typu, że to jest ktoś gdzieś przed kimś chce ukryć, że coś jest złego. Cały czas to jest monitorowane. Codziennie jest mapka taka stanu radiologicznego w oparciu między innymi naszą stację. Tam jest umieszczona, czyli rozkład tak zwanej mocy dawki w Polsce w oparciu o tam w tym momencie 13 stacji. I to jest dostępne. Jak był Fukushima, na stronie agencji, ten centralnego laboratorium, były raporty też dostępne z informacją o miejscu, czyli skąd pochodziły pomiary, czyli Białystok tam właściwie cały czas występował oprócz tego jednego niefortunnego tygodnia. I te informacje były dostępne. Taki jest obowiązek, ustawa prawo atomowe, prezes Państwowej Agencji Atomistyki narzuca te obowiązki. Są do tego rozporządzenia, które to musimy spełniać, no bo wtedy w sumie prawie że przestępstwo, gdybyśmy zatajali. A to, co mierzymy, jest cały czas weryfikowane, sprawdzane, bo są tak zwane interkalibracje, które potwierdzają, że nasze pomiary mają jakąś wiarygodną wartość. Nie jest to typu, że ja mogłem sobie coś tam, jakąś wartość zaniżyć czy zawyżyć. Wszystko jest jakby pod kontrolą i to jest zawsze dostępne. Pracujemy, właściwie wszystkie te informacje zawsze były dostępne, tylko po prostu ludzie nie wiedzą, no bo kto wie o tym, że już właściwie w tym momencie 26 lat upływa od momentu uruchomienia tej stacji.
Czyli można wejść sobie do internetu i odnaleźć, tak?
Tak, stronę... Trzeba szukać. Państwowa Agencja Atomistyki, tam jest pa.gov.pl, tam jest taka rozkład mocy dawki. A natomiast CELOR od czasu do czasu właśnie raporty takie miesięczne, zestawienia tego, co w Polsce było z stężenia takich radioizotopów jak jod, którego oczywiście teraz nie ma, bo to jest oczywiście w czasie Fukushimy był, teraz jest niełapany, ale te informacje są. Jakby uwzględniono, że to jest istotny izotop ze względów na ochronę radiologiczną.
Czyli jako naukowcy możecie powiedzieć, że z punktu widzenia monitoringu możemy czuć się bezpiecznie?
Jeśli chodzi o skażenia.
Jeżeli chodzi o skażenia, na pewno, jeżeli się jakiekolwiek pojawią... Skażenia w powietrzu. Oczywiście, jeżeli się takie skażenia pojawią, nasze urządzenia są bardzo czułe i wyłapią najmniejsze zmiany. Natomiast jeżeli przyjdzie duże skażenie, oczywiście oby tego tak się nie zdarzyło, no to my tylko, możemy tylko poinformować o wartościach. No bo oczywiście zgodnie z wartością tego skażenia, wtedy prezes określa tak zwaną sytuację awaryjną, gdzie wtedy ograniczony czas przebywania na powietrzu, zakaz spożywania pewnych produktów, zwierzęta typu trzoda chlewna, czy właściwie bardziej krowy powinny być, w ogóle niewypasane, powinny być karmione trawą, jakimś sianem z rezerw, To jest, cały są na to wszystko przepisy regulujące, jakie procedury powinny być uruchomione w momencie, kiedy to skażenie jest bardzo duże. Oczywiście.
Mam wrażenie wobec tego, że dużo więcej mamy do zrobienia, czy też macie państwo do zrobienia jako naukowcy w dziedzinie tej ochrony przed promieniowaniem w naszych domach.
O, zdecydowanie.
Zdecydowanie więcej, większym zagrożeniem dla nas jest promieniowanie naturalne. Już mówiłam chwilę wcześniej o radonie. Były próby w poprzedniej wersji prawa atomowego narzucenia norm. No bo wiadomo, trzeba przede wszystkim zmierzyć i ocenić tą wielkość, którą uzyskujemy. Czy to dużo, czy to mało, czy to jest jakieś realne zagrożenie. Ponieważ no, za wszelkiego rodzaju przepisami idą pieniądze, więc ten przepis został wycofany. W tej chwili najprawdopodobniej wróci. Po to, żeby przebadać mieszkania. My nie mamy żadnej innej możliwości stwierdzenia, że ten radon jest w domu czy nie, niż zmierzyć. Możemy typować pewnego rodzaju budynki, typy budynków, typy zabudowy, jako takie, w których będzie bardziej prawdopodobne, że on wystąpi. I takie, gdzie no mamy małe szanse na znalezienie go. Dlaczego? Dlatego, że radon jest gazem, który powstaje w ziemi. W powietrzu glebowym mamy olbrzymie stężenia radonu, rzędu tysięcy bekereli, kilkudziesięciu tysięcy bekereli. I ten radon przedostaje się normalnie do atmosfery i mamy go w powietrzu również zewnętrznym, ale tam tego jest rzędu kilku bekereli na metr sześcienny. Natomiast w budynku jest podciśnienie i to podciśnienie powoduje zasanie powietrza glebowego do środka razem z radonem. Ten radon się rozpada, pojawiają się jego krótkożyciowe pochodne i to one stanowią taką podstawę obciążenia. One są naprawdę w stosunku do, jeżeli chodzi o skutki, niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli ekspozycja jest duża, nie mówię o jakichś niewielkich ilościach. W tej chwili prowadzimy badania, które mają na celu zobaczyć, czy te budynki, które powstają ostatnio ze względów oszczędnościowych energetycznych, czyli te energooszczędne i pasywne, to znaczy takie budynki, które ograniczają wentylację ze względów ekonomicznych, czyli ta wymiana powietrza jest mniejsza, czyli rozcieńczenie strumienia radonu jest mniejsze. Chcemy sprawdzić, jak realnie, jak się sprawy mają, czy dochodzi do podwyższeń stężenia radonu wewnątrz. Możemy odciąć strumień radonu w budynku przez bardzo dobrą izolację od gleby, przez uszczelnianie, a już takie w bardziej dramatycznych sytuacjach przez napowietrzanie. No, są sposoby pozbycia się go. No ale żeby walczyć z problemem, trzeba wiedzieć, czy on jest. To znaczy, trzeba zmierzyć, bo bez pomiaru nie jesteśmy w stanie powiedzieć w sposób miarodajny.
Czyli musimy również z punktu widzenia nauki o promieniowaniu przyglądać się temu, no
tak,
w jakim środowisku żyjemy.
Zwrócić uwagę, bo koleżanka mówi o radonie, bo radon oczywiście tutaj jest dominującym. Natomiast drugim problemem jest jeszcze te materiały budowlane. No bo oczywiście z tych materiałów budowlanych może być powstawanie tego radu. Natomiast też jest właśnie, Państwowa Agencja Atomistyki też ustaliła rozporządzenie, które dopuszcza materiały budowlane stosowane w budownictwie, dostosowania w budownictwie lub dostosowania typu wysypanie nasypu, podkładu pod drogę, czy budynek o jakimś tam w postaci magazynu. Bo to, co pan sam zwrócił uwagę, że blat granitowy mógłby podnosić, no to oczywiście, jeżeli tych marmurów prowadzimy do domu, no to oczywiście one zawierają te naturalne pierwiastki promieniotwórcze, które wchodzą w skład tego materiału, no i powodują to tak zwane narażenie zewnętrzne. Pomijam już emanację radonu. No i ja przypominam sobie z młodości, jak miałem takie szkolenie właśnie, że właśnie na ochronę radiologiczną pokazano nam taki filmik, na którym właśnie ktoś z radiometrem stał przed kościołem i pokazał wartość radiometrem i wszedł do kościoła, który był właśnie wyłożony granitami, marmurami, jakimiś kostką, bazaltem czy czymś. No i oczywiście wskazanie było wyższe. No i można, no jak pierwszy raz jeszcze się nie interesowałem promieniowaniem, pomyślałem, że ktoś tutaj sobie jakieś tam wymyślił. No ale oczywiście jak człowiek już poznał tą tematykę, no to było zrozumiałe, że musiało być podwyższone.
O promieniowaniu powinniśmy się jednym słowem uczyć i promieniowania także, co zresztą robią dla nas przede wszystkim naukowcy. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. Temat rzeka, coś mi się wydaje, i pewnie będzie wracał przy kolejnych pracach naukowych i kolejnych wnioskach, czy też może opracowaniach. Docent Maria Karpińska, kierownik Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego, i dr Jacek Kapała, również z Zakładu Biofizyki, byli moimi gośćmi. Wojciech Kujałowicz, dziękuję za spotkanie.